Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 8 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Obradująca w Warszawie konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Ogólnopolską Niedzielę Biblijną. O tej inicjatywie będziemy rozmawiać z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem. Na zakończeniu usłyszymy jak zwykle wielkopostną refleksję księdza Waldemara Turka, a na wstępie wiadomości watykańskie. Zapraszamy. Ponad 500 chrześcijan, w tym wiele kobiet i dzieci, zamordowano z soboty na niedzielę koło miasta Jos w Nigerii. Trzy wioski zamieszkiwane przez ludność rolniczą Berą padły ofiarą napadu koczowników Fulani, którzy wyznają islam. Nie są to jednak starcia natury religijnej, ale społecznej, zwrócił uwagę watykański rzecznik prasowy. Ksiądz Federico Lombardi wyraził zaniepokojenie i wprost przerażenie stolicy apostolskiej.
Nigeryjski kościół interpretowanie przez media tej najnowszej masakry chrześcijan jako kolejnego starcia międzyreligijnego uważa za uproszczone. Konflikt nie ma charakteru etnicznego. U podłoża stoi rywalizacja ekonomiczna między koczowniczymi pasterzami a osiadłymi rolnikami oraz między ludnością napływową a osiadłą. Sytuację pogarsza głęboki kryzys polityczny w Nigerii. Prezydent został pozbawiony władzy, którą sprawuje zastępczo wiceprezydent. Podczas gdy państwo jest bezsilne, w rękach wielu ludzi znajduje się broń. Mówi metropolita stołecznej Abuja, arcybiskup John Olorunfemi Onayekan.
Grupa uzbrojonych pasterzy bydła, określanych nazwą Fulani, zaatakowała wioskę zamieszkiwaną przez rolników zwanych Berom. Jest to klasyczny konflikt między pasterzami i rolnikami. Należą oni do tej samej grupy etnicznej. Jedyną dzielącą ich różnicą jest to, że wszyscy Fulani są muzułmanami, a Berom chrześcijanami. Dlatego międzynarodowej prasie zawsze łatwo przychodzi pisać, że zabijają się nawzajem muzułmanie i chrześcijanie. Jednak ci, którzy zabijają, nie czynią tego ze względów religijnych, ale mając na uwadze interesy natury społecznej, ekonomicznej, kulturowej. Kościół dąży do porozumienia między poszczególnymi grupami. Niestety rząd, którego zadaniem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, jak się wydaje, nie jest w stanie tego osiągnąć. Nie tyle brakuje mu woli, ale po prostu jest za słaby. W Jos obie grupy są między sobą wymieszane, a wszędzie w obiegu jest broń.
Kierownictwo Kongregacji dla Kościołów Wschodnich apeluje o pomoc dla chrześcijan w Ziemi Świętej. Specjalny list podpisany przez prefekta i sekretarza tej dykasterii wystosowano w związku z tradycyjną zbiórką na ten cel, jaka odbywa się w Kościele Powszechnym Wielki Piątek. Kardynał Leonardo Sandri i arcybiskup Cyril Wasil przypominają rolę, jaką wyznawcy Chrystusa pełnią w jego ojczyźnie. Strzegą oni miejsc świętych związanych z początkami chrześcijaństwa, a jednocześnie dają świadectwo swej wiary. W liście przypomina się także ubiegłoroczną pielgrzymkę Benedykta XVI do Ziemi Świętej oraz podkreślony przez papieża problem emigracji tamtejszych chrześcijan. Ich dalsza obecność, stanowiąca także pomoc dialogu oraz istotny element budowy kultury pokoju, powinna być wsparta solidarnością całego Kościoła, stwierdza Kongregacja dla Kościołów Wschodnich, podkreślając potrzebę przezwyciężenia tam atmosfery strachu, agresji i frustracji.
W penitencjarii apostolskiej rozpoczyna się dziś doroczny kurs dla spowiedników. Głównym tematem zajęć będą przypadki skrajne i wymagające od kapłana szczególnej delikatności, jak choćby wtedy, gdy nie może on udzielić rozgrzeszenia, mówi regent penitencjarii apostolskiej biskup Gianfranco Girotti.
Spowiednik jest oczywiście sługą, a nie panem sakramentu. Jednakże nawet jeśli nie można udzielić rozgrzeszenia, zawsze można dać pewne wskazania, niezbędne środki, by wciąż pozostać w Kościele. Kościół natomiast nie może sprzeniewierzyć się swojej misji, nie może ukrywać swych zasad, a przy tym kocha tych, którzy nie mogą otrzymać rozgrzeszenia. Nie chce ich opuścić, podchodzi do nich z wielką czułością i miłosierdziem, bo przynajmniej część z nich to ofiary rozwodu. Kościół nigdy nie traktował ich jak obcych. Wręcz przeciwnie, rozwodnicy to osoby, które chcą stale zachować w swoim duszpasterstwie.
Watykański kurs dla spowiedników zakończy się w piątek. W jego programie przewidziano też audiencję u Ojca Świętego.
trzecią niedzielę wielkanocną, która w tym roku przypada 18 kwietnia, Kościół w Polsce będzie przeżywał niedzielę biblijną. Będzie ona zarazem początkiem tygodnia biblijnego. Decyzję taką podjęli biskupi podczas trwającego w Warszawie 351. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Do tej pory diecezje organizowały niedziele biblijne w różnych terminach. Teraz wszyscy biskupi zdecydowali się na jeden termin i te same materiały dla duszpasterzy i moderatorów biblijnych. O znaczeniu tej inicjatywy, jak i tegorocznych pierwszych ogólnopolskich obchodach, z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem, przewodniczącym dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Księże profesorze, z czego wynika potrzeba wprowadzenia takiej inicjatywy, która już w wielu polskich diecezjach była obecna?
Ta potrzeba wynika po prostu z głębokiego pragnienia wszystkich moderatorów diecezjalnych dzieła biblijnego, aby temu naszemu współdziałaniu, które już istnieje prawie 5 lat, nadać taki bardziej wspólnotowy charakter. To sprawia, że kapitalne pomysły, jakie rodzą się w jednej czy drugiej diecezji, można po prostu zaproponować wszystkim diecezjom. I na przykład na tę niedzielę biblijną i tydzień biblijny przygotowaliśmy przepiękną prezentację nabożeństwa Droga Światła, Droga Powołanych, opracowana notabene w dziele biblijnym Seminarium Archidiecezji Gdańskiej. Z kolei dzieło biblijne diecezji pelplińskiej przygotowało 94-minutowy film edukacyjny, po prostu jak powstało Pismo Święte, historia tekstu Biblii. Tego rodzaju projekt jest wzorowany na podobnych opracowaniach przygotowywanych przez nauczycieli języka polskiego czy historii, gdzie mamy prezentację właśnie filmową. Do tego pięknie wydana książka z materiałami pogłębiającymi treści. Pokazuje po prostu, jak powstało Pismo Święte, jak ono dotarło do nas i oczywiście czym ono jest. Po drugie, to ustanowienie niedzieli biblijnej jest odpowiedzią na wielkie wołanie z jednej strony Soboru Watykańskiego II z konstytucji Dei Verbum, która coraz powszechniej przez współczesnych teologów jest postrzegana jako największa konstytucja, jeżeli tak można mówić oczywiście o dokumentach Soboru, ale jako taka najbardziej doniosła, ważna dla naszego życia chrześcijańskiego i kościelnego konstytucja. Następnie jest to odpowiedź też na wielkie wołanie papieża Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Dzieło biblijne pragnie po prostu w sposób już bardziej przygotowany, bo tworzą go przede wszystkim bibliści, animatorzy, przeszkoleni, służyć właśnie w tym dziele ewangelizacji poprzez głoszenie Ewangelii współczesnymi metodami, nowymi właśnie propozycjami nabożeństw, nowymi formami spotkań ze Słowem Bożym. Tego jest dzisiaj dużo, ale jeżeli to wszystko pozostaje w rozproszeniu, nie dociera po prostu tam, gdzie to głoszenie Ewangelii dokonuje się na co dzień, czyli do naszych parafii, do naszych kościołów, do naszych sal katechetycznych. Również ta inicjatywa jest odpowiedzią na wielkie, coraz bardziej intensywne, jak można zauważyć, wołanie papieża Benedykta XVI, który jedną z pierwszych swoich decyzji jako nowy wybrany papież podjął decyzję o zwołaniu synodu biskupów, o roli i znaczeniu Pisma Świętego w życiu i misji Kościoła po prostu, czy choćby nawet w ostatnim apelu skierowanym po rekolekcjach wielkopostnych, kierowanym do duszpasterzy, do pasterzy Kościoła, wręcz papież używa niezwykle mocnego słowa: wzywam wszystkich pasterzy, aby byli przeniknięci Słowem Bożym i aby ta komunia ze Słowem Bożym objawiała się następnie w stylu ich codziennego życia, posługi pasterskiej. To tym bardziej dotyczy po prostu wiernych świeckich. A więc to są te główne inspiracje czy przyczyny, dla których gdy Konferencja Episkopatu Polski w roku 2005 jesienią zatwierdziła statut dzieła biblijnego jako przewodniczący tego dzieła biblijnego wraz ze wszystkimi moderatorami ze wszystkich 40 polskich diecezji, dążyliśmy, modliliśmy się, przygotowywaliśmy materiały i przedstawialiśmy nasze propozycje, przekonując konkretnymi działaniami w różnych diecezjach, że jesteśmy gotowi jako Stowarzyszenie Ogólnopolskie służyć po prostu wszystkim diecezjom, gdy się ustanowi właśnie jeden dzień dla przeżywania takiej właśnie niedzieli Ewangelii, można by lepiej powiedzieć, bo centrum Pisma Świętego to jest po prostu Ewangelia. Chrystus jest naszą Ewangelią. I wybraliśmy jako propozycję tej niedzieli właśnie trzecią niedzielę wielkanocną, bo to jest niedziela, kiedy Słowo Boże samo czytane w tę niedzielę pokazuje po prostu, że pod postacią Ewangelii żyje zmartwychwstały Chrystus.
Ma ksiądz profesor okazję kierować dziełem biblijnym imienia Jana Pawła II. I jak to dzieło funkcjonuje w diecezjach, czy jeszcze niżej w parafiach?
W diecezjach księża biskupi po zatwierdzeniu statutu dzieła biblijnego natychmiast powołali moderatorów diecezjalnych. Wiadomo, że odpowiedzialnym za apostolat biblijny musi być człowiek odpowiednio do tego przygotowany, a więc biblista po studiach specjalistycznych. I w każdej diecezji naszej taki właśnie moderator diecezjalny jest. Każdy z nich podejmuje różnego rodzaju formy szkolenia animatorów, a więc czy to alumnów, czy to studentów, czy osoby świeckie, które po przebyciu takiego właśnie dwurocznego najczęściej szkolenia systematycznie prowadzonego w różnych miejscach diecezji, czy to w seminarium, czy na Wydziale Teologii, czy w parafiach dekanalnych, takie szkolenia są prowadzone i ci moderatorzy po prostu stanowią taki bezpośredni zespół współdziałający z moderatorem diecezjalnym. Następnie każdy z moderatorów diecezjalnych spotyka się z księżmi pracującymi, no przede wszystkim w dużych parafiach, tam gdzie są też liczne szkoły, gimnazja czy licea, aby poprzez księży katechetów, poprzez duszpasterzy docierać właśnie do młodzieży, do dzieci. Wszak kładziemy też bardzo duży nacisk na to, aby były przygotowywane przez biblistów katechezy. Nazywamy je katechezami biblijnymi, ale to nie o to chodzi, żeby to była nazwa taka. Chodzi po prostu o jak najlepsze przybliżanie treści Pisma Świętego poprzez jak najlepiej z katechetycznego też punktu widzenia przygotowaną katechezę pod względem pedagogicznym, metody, prawda, przekazu, ale żeby to było przekazywanie najgłębszych treści naszej wiary, wywodzących się właśnie z Ewangelii, z całego Pisma Świętego, które oczywiście następnie te prawdy wiary znajdują piękne ujęcie w postaci prawd, które mamy w katechizmie Kościoła katolickiego.
Na ile, księże profesorze, zarówno dzieło biblijne, jak i ustanowiona przez Episkopat Polski Niedziela Biblijna oraz Tydzień Biblijny. To jest pewna odpowiedź na, nie bójmy się tego powiedzieć wprost, nieznajomość Pisma Świętego przez wiernych Kościoła w Polsce.
Może to jest rzeczywiście za mocne stwierdzenie i ja bym tak nie zaryzykował, ponieważ no jednak codziennie słuchamy Słowa Bożego we mszy, to znaczy co niedziela we mszy świętej, czy jeżeli ktoś uczestniczy w codziennych mszach świętych, poprzez katechezę też mamy kontakt z Pismem Świętym. Trudno byłoby znaleźć domów, gdzie nie ma Pisma Świętego. Inna rzecz, na ile ono jest czytane, prawda, w jakich okolicznościach. Bardziej by chodziło o coś innego, żeby do Księgi Ewangelii, do Pisma Świętego sięgali jak do księgi, w której jest chleb życia. Pan Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Janowej porównuje swoją Ewangelię do chleba życia. Nie tylko Jego uwielbione ciało, które otrzymujemy w Eucharystii, ale również Jego Ewangelia to jest chleb życia. Chleb życia pod dwoma postaciami. I chodzi po prostu o to, aby taka, powiedz, ja sobie tak wyobrażam, codzienna lektura choćby jednego zdania, dwóch zdań, przy modlitwie porannej czy modlitwie wieczornej była takim światłem inspirującym, pocieszającym, umacniającym, podpowiadającym odpowiednie decyzje chrześcijaninowi, który rozpoczyna dzień, który kończy dzień, przygotowuje się do następnego dnia. I to jest jedno, o co nam bardzo chodzi. Druga kwestia to, tak jak mówił Paul Ricoeur, dotyczy nie tylko teologów i duszpasterzy, ale też i wiernych świeckich chrześcijan, byśmy uczyli się myśleć biblijnie. Czyli byśmy nie tylko powtarzali jedno czy drugie zdanie, czy przypowieść, czy jakiś obraz biblijny, ale byśmy po prostu kategoriami Chrystusa, kategoriami historii zbawienia, kategoriami nieba jako tego finalnego stadium naszego życia zaczęli myśleć o nas, o sensie naszego życia, o naszej pracy, o naszym życiu rodzinnym, żeby te kategorie po prostu jezusowego myślenia, czy myślenia proroków, mędrców o świecie, apostołów, żeby te kategorie ich myślenia, ich postrzegania życia człowieka były nam bliskie. To jest właśnie myślenie biblijne.
Zatem zapraszamy do udziału w najbliższej niedzieli biblijnej. Przypomnijmy, to trzecia niedziela wielkanocna, a po niej tydzień biblijny. To doskonała okazja do tego, aby sięgnąć po Księgę Życia, choć może nie tylko w tym szczególnym tygodniu. Księże profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Zaprać.
Z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem rozmawiał Rafał Łączny.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Rozprawiali fałszywie o Tobie. Augustyn nie zafascynował się pierwszą lekturą Pisma Świętego, nie przeżył głębokich wzruszeń ani intelektualnych oświeceń. W jego pysznym umyśle i sercu pozostawała pustka, którą starał się w jakiś sposób zapełnić. Poszukując nadal mądrości, zwrócił się w kierunku szybko rozprzestrzeniającej się wówczas sekty manichejczyków. Przysłuchiwał się im już wcześniej, teraz uznał ich za wiarygodnych i przystąpił do nich. Po latach tak wspomina ten okres swojego życia. Ciągle mówili prawda, prawda. Uparcie to wokół mnie mówili, a nie było w nich żadnej prawdy. Rozprawiali fałszywie nie tylko o Tobie, któryś jest samą prawdą, lecz także o żywiołach świata, które stworzyłeś. A przecież w tej dziedzinie zagadnień powinienem był nawet filozofów mówiących prawdę przekroczyć ze względu na miłość do Ciebie, dobry mój Ojcze, Panie Najwyższy, któryś pięknością jest wszystkich rzeczy pięknych. Jak to się stało, że młody, zdolny człowiek mógł dać się oczarować teoriami, które w przyszłości będzie tak wyraźnie krytykował? Augustyn uwierzył manichejczykom, że doprowadzą go do poznania prawdy, a przez to do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Tego przecież bardzo pragnął. Przyciągnęły go też manichejskie obietnice dojścia do szczęścia na drodze rozumu, a nie wiary. Augustyn, który już od pewnego czasu opowiadał się za racjonalizmem we filozoficznych poszukiwaniach, chętnie przyjął tego typu propozycje. Ponadto manichejczycy głosili, że to oni są prawdziwymi, duchowymi uczniami Chrystusa, którzy uwolnili się od wielu rzekomych sprzeczności opisanych w Starym Testamencie. Augustyn wierzył, że oddalając się od Kościoła katolickiego, nie oddala się od samego Chrystusa. Proponowali oni rozwiązanie problemu cierpienia, przyjmując istnienie dwóch odwiecznych zasad, dobra i zła, będących w ciągłym konflikcie między sobą. Augustyn, który od początku swoich poszukiwań filozoficznych stawiał pytanie, skąd pochodzi zło, przyjął to, jak mu się wtedy wydawało, proste i logiczne wytłumaczenie. Zastanawiająco zbieżne są te motywy z tymi, które podawane są dzisiaj przez ludzi oddalających się od Kościoła. Przyjmowanie tylko tego, co można uzasadnić empirycznie i rozumowo, wyzwolenie się od krępujących rzekomo norm moralnych proponowanych przez Kościół, nowoczesne podejście do problemu zła, chorób, nieszczęść i życia w ogólności. Augustyn przeżył głębokie nawrócenie, został nawet świętym. A co z naszymi braćmi, którzy dzisiaj odchodzą? Co możemy dla nich zrobić? Parafrazując wiersz księdza Jana Twardowskiego, możemy im powiedzieć, że nie przychodzimy ich nawracać, następnie usiąść przy nich i zwierzyć im nasz sekret, że my chcemy wierzyć Bogu jak dzieci.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.